każdą sobotę po godzinie 11 na antenie Radia Gdańsk gości audycja Złapane w sieci, a my w tej audycji zapraszamy Państwa na pewną wycieczkę. Wycieczkę w głąb internetu, nowych technologii, rozwiązań, które pomagają nam, ale też czasem rzeczy, przed którymi trzeba Państwa przestrzec. Zawsze mówimy gdzieś w okolicy człowieka o tym, jak my powinniśmy podchodzić do nowych technologii, jak z nich możemy korzystać. Chcemy po prostu, żeby ten świat nowych technologii był coraz Państwu bliższy i żeby nie stanowił właśnie jakiegoś takiego tajemniczego świata, żebyśmy czuli się w nim po prostu dobrze. Po tym przydługim wstępie ja się przedstawię, Filip Jędruch, witam bardzo serdecznie, kłaniam się nisko i zapraszam na dzisiejsze wydanie, w którym będziemy mówić o rzeczy bardzo przyjemnej, bardzo sympatycznej, nastrajającej nas tak dobrze, pozytywnie do świata. A zanim jeszcze ujawnię może, o czym będziemy dokładnie mówić, to przedstawię, kim będę dzisiaj dla Państwa rozmawiał. Gościmy dzisiaj Weronikę Madejek z Fundacji Dobra Sieć. Dzień dobry.
Dzień dobry.
A będziemy rozmawiać o e-wolontariacie. To wolontariat, ale właśnie może to jest już pierwsze pytanie, które się nasuwa. E-wolontariat, to e z przodu daje nam już pewien wgląd, o co tu może chodzić, bo wolontariat kojarzy nam się zazwyczaj z tym, że mamy jakieś wydarzenie, tam są osoby powiedzmy w koszulkach, które są takiego samego koloru i możemy się do nich zwrócić o pomoc, albo pomagają na przykład rozstawiać krzesła, albo w ogóle są zaangażowani w jakiś proces. Natomiast w przypadku tego e-wolontariatu, no właśnie, jakie są różnice, a jakie są podobieństwa?
E-wolontariat, jak słusznie zauważyłeś, to E wskazuje, że jest to wolontariat, który robimy przez internet. Podobieństwa są takie, że jest to wolontariat. Powinny obowiązywać dokładnie takie same prawa wolontariusza, tak samo organizujemy go zgodnie z ustawą o wolontariacie. A różnice są takie, że możemy go robić w dowolnym miejscu, w dowolnym czasie. Wystarczy nam połączenie z internetem, wystarczy nam aplikacja. No i on załamuje właśnie te bariery czasu, bariery miejsca. Nie musimy być w koszulkach jednocześnie tak samo ubrani, nie musimy być na określonym wydarzeniu. Możemy po prostu pomagać, nie wychodząc z domu.
Jakie są przykłady takiej pomocy? No bo wspomniałem o rozstawieniu krzeseł i trzymajmy się może tego przykładu dość obrazowego, ale przez internet jak możemy komuś pomóc? Co możemy zrobić? Na pewno są przykłady takich działań, ale no zastanawiam się, no właśnie, jak to można przez ten internet być tym wolontariuszem, wolontariuszką.
Trzymajmy się tego rozstawiania krzeseł. Jeśli mamy jakieś wydarzenie, które odbywa się stacjonarnie, możemy pomagać w jego promocji. Możemy przygotowywać grafiki. Możemy koordynować pracę, uzupełniając na przykład bazę danych w Excelu. Możemy zgłaszać różnego rodzaju inicjatywy. Jest jeden z moich ulubionych przykładów projektów wolontariackich. To jest eBIRT, Ptasi Wolontariat, gdzie możemy mapować ptaki i dzięki temu wiemy, jaka jest ich gęstość występowania. Możemy uzupełniać bazę danych, która mówi nam o liczebności ptaków, dzięki czemu to, co robimy w internecie, przekłada się też na realne wydarzenia.
To jest niezwykłe, ale wydaje mi się też, że musimy wspomnieć i cofnąć się może trochę do takiej historii e-wolontariatu, bo pandemia dała nam taki pryzmat, przez który patrzymy, że wszystko, co dzieje się w internecie, zaczęło się właśnie z wybuchem pandemii. Tymczasem e-wolontariat rozpoczął się już dużo wcześniej, czyli te dobre rzeczy działy się tam już jakiś czas.
Tak, zdecydowanie tak. No, o pierwszym projekcie e-wolontariackim mówimy o roku 1971. To jest projekt Gutenberg, który zajmował się digitalizacją książek i trwa do dzisiaj. Także absolutnie tak naprawdę e-wolontariat pojawił się wraz z początkami internetu. Termin virtual volunteering został użyty już w 1995 roku. Także ta historia e-wolontariatu jest zdecydowanie dużo dłuższa niż te pandemiczne czasy, które wszyscy dobrze pamiętamy i które no sprawiły, że faktycznie ten wolontariat bardzo zyskał na popularności, w którym mówiliśmy: zostań w domu, zrób coś dobrego. Powstało bardzo dużo akcji, gdzie mogliśmy sobie sami pomagać przez internet, no ale historia jest dużo dłuższa. Nasza fundacja, Fundacja Dobra Sieć, opublikowała manifest e-wolontariatu już w 2009 roku i my od 2009 roku zajmujemy się promocją, informowaniem o e-wolontariacie, mapowaniem bazy projektów, także no, jest to zdecydowanie dużo dłuższa historia niż ten 2020 rok i wybuch pandemii.
Lubię takie historie i lubię o tym i słuchać, i opowiadać, no to znaczy ty opowiadasz, ale opowiadamy o tym w naszej audycji, bo to znaczy, że pomimo tego, że głośno i wyraźnie trzeba mówić o cyberbezpieczeństwie, no to dzieją się też dobre rzeczy. No, ludzie sobie pomagają, pomimo tego, że się nie znają albo nie widzą czasem na przykład w ogóle, no to są w stanie wziąć coś dobrego i podarować to komuś innemu. No w tym wypadku chodzi o czas. Fundacja Dobra Sieć prowadzi portal, jeśli dobrze rozumiem, e-wolontariat z myślnikiem e-wolontariat.pl. Opowiedzmy trochę, bo to też jest i narzędzie, i takie miejsce, gdzie właśnie potencjalny e-wolontariusz, e-wolontariuszka mogą pójść i znaleźć sobie jakieś zadanie, jeśli ktoś na przykład chciałby dołączyć do tego szacownego grona.
Dokładnie tak. Na portalu e-wolontariat znajdziecie przede wszystkim bloga, w którym przybliżymy Wam, czym ten e-wolontariat jest, jakie przynosi korzyści, jak możecie się włączyć w działania. Na naszej stronie mapujemy projekty e-wolontariackie, czyli śledzimy cały internet, zbieramy w jednym miejscu te inicjatywy, w które można się włączyć jako e-wolontariusz, a dodatkowo sami mamy platformę do e-wolontariatu tudu.org.pl, na której łączymy organizacje potrzebujące pomocy z e-wolontariuszami. I mamy tam zarówno takie mikrozadania, w które można się włączyć, zrobić je szybko, łatwo, przyjemnie i przez platformę wysłać do danej organizacji, jak i ta platforma służy też do takich ogłoszeń o stałej współpracy, czyli organizacja może dzięki nam znaleźć wolontariusza, który zostanie z nią na dłużej, bo e-wolontariat może być, nazwijmy go akcyjnym, tak jak mówimy o wolontariacie akcyjnym, jakimś wydarzeniu stacjonarnym, więc e-wolontariat może być takim mikrowolontariatem, gdzie na przykład przygotuję Ci 5 grafik do postów promujących Twoją audycję, ale no możemy też nawiązać stałą współpracę i ją kontynuować przez jakiś okres dłuższy.
Tak się zastanawiam, na ile ważny jest wydźwięk społeczny. To znaczy rozumiem, że tych społeczności e-wolontariackich, bo teraz przyszedł mi jeszcze jeden przykład do głowy, jest więcej, bo rozmawiałem też z wikipedystą na przykład w naszej audycji. To też jest społeczność wolontariuszy, którzy edytują treści za darmo i robią to dla innych, można powiedzieć, dzieląc się swoją wiedzą. Tutaj jest ten wydźwięk społeczny, jesteście fundacją i też projekty społeczne, jak rozumiem, są na TUDU. Czy to jest właśnie dla tego konkretnego waszego projektu istotne? Bo myślę sobie, że społecznicy, społeczniczki, ci, którzy robią jakieś takie działania społeczne, coś chcą, żeby coś się działo, to też są ludzie, którzy właśnie łatwiej wchodzą w takie zadania, działania bojowe, szukają tego sami, albo mówią, ja to zrobię, jak nie umiem, to się nauczę. Czy ten społeczny wydźwięk jest taki bardzo, bardzo istotny?
Tak, zdecydowanie. Szczególnie, że my dostajemy też bardzo dużo feedbacku właśnie od organizacji, które są na TUDU. Staramy się być z nimi w kontakcie. No i mamy naprawdę sporo historii, kiedy dostawaliśmy maila z podziękowaniem, że dzięki naszej platformie znalazł się e-wolontariusz, który pisał fantastyczne artykuły, który angażował się w działania, więc e-wolontariat. Myślę, że też dzięki pandemii jednak i temu, że trochę nauczyliśmy się żyć w wirtualnym świecie, jest nam zdecydowanie łatwiej działać przez internet, że zyskał właśnie na tym społecznym wydźwięku, że pandemia pokazała, że dobre rzeczy można robić też zdalnie. I tak naprawdę my też współpracujemy z e-wolontariuszami, staramy się być z nimi w kontakcie. To jest też bardzo ważne, żeby e-wolontariuszy doceniać dokładnie tak samo jak zwykłych wolontariuszy, żeby rozmawiać z nimi, żeby pytać, jak się czują, przydzielać zadania, które są możliwe do wykonania w określonym czasie, żeby tak samo budować relacje. No i dzięki temu ten społeczny wymiar też wolontariusz czuje, że faktycznie jego praca ma sens, czyli nie róbmy tak, że na przykład zlecamy zadanie, dajemy jakieś zadanie, a później nie dajemy feedbacku wolontariuszowi, albo to zadanie gdzieś ląduje na dysku Google i tak naprawdę nie zerkamy do tej wykonanej pracy, bo wtedy może pojawić się poczucie, że po co ja to robię.
A jeśli moglibyśmy takiego modelowego wolontariusza, wolontariuszkę opisać, co to za osoba, skąd się wzięła, w jaki sposób działa? Myślę, że takim najprostszym, może trochę krzywdzącym też spojrzeniem będzie pewnie też wiek. Czy są to osoby młode, czy dołączają też osoby starsze? A może właśnie to jest każdy bez względu na wiek, albo na pewno każdy może. Pytanie, jak to wygląda, jeśli chodzi o ten świat zastany, to co się dzieje?
Na pewno każdy może, każdy, kto już ma te kompetencje cyfrowe, więc ale też w zwykłym wolontariacie też nie mówimy o dzieciach, tylko jednak o tym wieku nastoletnim, więc powiedziałabym, że od nastoletniego wieku możemy zaczynać być wolontariuszem, ale nie opiszę Ci modelowego wolontariusza, bo po prostu takiego nie ma. To tak jakbyś zapytał, kim jest wolontariusz ogólnie. Każdy ma inne motywacje, jest w różnym wieku. Mamy wolontariuszy, którzy są młodymi ludźmi, na przykład chcą zdobyć doświadczenie, interesują się marketingiem i szukają typowo projektów, które polegają na, nie wiem, prowadzeniu profili w mediach społecznościowych, wsparciu graficznym. Mamy mnóstwo zadań tłumaczeniowych, więc mamy mnóstwo studentów różnych lingwistyk, którzy w ten sposób chcą zdobyć doświadczenie i wykonują tłumaczenia tekstów, ale mamy też absolutnie dorosłych ludzi, którzy mówią: podoba mi się wasza idea, chcę robić coś po pracy, chcę robić coś dobrego, będę działał z wami. Także absolutnie wolontariusze są przeróżni, mają różne motywacje, wykonują przeróżne zadania.
No i tak patrząc na Todo, chodzę tutaj w zadania, które są do zrobienia. Myślę, że podobna odpowiedź może tutaj pasować także do tych wyzwań, do tych rzeczy do zrobienia, do tych no, zadań po prostu, które są. Bo tutaj też mamy bardzo, bardzo różne rzeczy, jak od stworzenia strony www przez zagraj w grę online i spełnij marzenia chorych dzieci, warsztaty ekologiczne, stworzenie napisów do nagrań na przykład, napisanie artykułów. To chyba też jest pełen worek najróżniejszych potrzeb, prawda?
To jest też ciekawe w wolontariacie ogólnie, że każdy znajdzie coś dla siebie. Czujesz się lepiej w tematach edukacyjnych, jest mnóstwo organizacji, które zajmują się edukacją. Ważne jest dla ciebie wsparcie seniorów, jest mnóstwo projektów, które wspierają seniorów i tak samo jest z wolontariatem. Czujesz się lepiej w kompetencjach tłumaczeniowo-pisarskich, możesz pisać. Czujesz się lepiej właśnie w programowaniu, możesz pomóc programować, możesz przygotować bazę danych. Więc też jest różny stopień wejścia w ten e-wolontariat. Dlatego trudno jest powiedzieć, kto jest e-wolontariuszem. No zakładamy, że osoba bardzo młoda nie będzie w stanie zrobić strony internetowej. Tutaj szukamy kogoś, kto ma już pewne doświadczenie, pewne umiejętności, a są zadania, które są na tyle proste, że no właśnie, młodzi ludzie po szkole mogą zrobić coś fajnego, mogą zrobić coś dobrego.
To jest jedna rzecz, robimy coś dobrego, robimy coś dla innych, pomagamy i to jest satysfakcja. To jest takie ciepło w środku, ale też to, musimy powiedzieć, jest budowanie swoich kompetencji, zdobywanie doświadczenia, właśnie potem może jakaś rekomendacja w postaci takiego docenienia. To jest też coś, co no, nie możemy tego przeoczyć, tak sobie myślę, mówiąc o wolontariacie. Też e-wolontariacie również, no bo nie jest to w takiej rzeczywistej przestrzeni, ale nadal to jest praca, którą ktoś wykonuje. Więc no, tak sobie myślę, że to jest kilka tych dodatkowych plusów też.
Zdecydowanie. No, tak jak powiedziałam na początku, e-wolontariat jest wolontariatem, więc wszystkie te rzeczy, które w standardowym wolontariacie występują, jak najbardziej występują w e-wolontariacie. Więc tak, no, szczególnie ważne kompetencje cyfrowe. Żyjemy cały czas w świecie, w którym otaczamy się technologią, otaczamy się mediami społecznościowymi. To jest bardzo ważne, żeby umieć z nich korzystać nie tylko jako bierny użytkownik, ale też wiedzieć więcej. Więc tak naprawdę no, e-wolontariat może pokazywać, że te narzędzia, które znamy, możemy wykorzystywać w dobrym celu. Bo no, jeśli mówimy o narzędziach do e-wolontariatu, tak naprawdę to może być grupa na Facebooku, na której będziemy się kontaktować ze wolontariuszami. To może być właśnie dysk Google, gdzie będziemy razem tworzyć odpowiednie dokumenty. To może być najzwyklejszy Excel, w którym przygotujemy, nie wiem, harmonogram wydarzenia. Dzięki temu można te narzędzia poznawać, no i wykorzystywać w dobrym celu. A to jest naprawdę ważne, żeby wiedzieć, że w internecie dzieje się dużo dobrego i umieć to dobro wykorzystać, znaleźć.
Myślę, że to też jest coś na zasadzie drogowskazu. Jeśli my mamy coś do zrobienia i nie znamy na przykład jakiegoś programu, powiedzmy, graficznego, możemy zwrócić się o pomoc i wiemy, gdzie to zrobić. I to jest właśnie miejsce, do którego idziemy, todo.org.pl.
Tak. Myślę, że to jest dobra podstawa. Tam możemy znaleźć właśnie zadanie, które w jakiś sposób nam odpowiada. To może być zadanie, które już umiemy wykonać, ale no właśnie, wolontariat też jest przestrzenią do tego, żeby się uczyć, więc jeśli coś nam się podoba, ale nie wiem, jak to zrobić, no to zawsze do takiego organizatora można napisać, można poprosić o wsparcie. My jesteśmy jako fundacja fankami wolontariatu kompetencji, czyli takiego, który pomaga zdobywać nową wiedzę, uczyć się nowych narzędzi. No i staramy się to jak najbardziej promować, więc zachęcamy, jeśli nawet wejdziecie na Todo i zobaczycie, że nie potraficie czegoś zrobić, no to do tego, żeby do danej organizacji, która takie zadanie dodała, napisać, skontaktować się, poprosić o pomoc, no i dzięki temu zrobić coś nowego w swoim życiu.
To jest też niezwykłe narzędzie, które łączy, bo możemy pomóc komuś z drugiego końca Polski i jednocześnie też zyskać jakiś kontakt z kimś, poznać coś innego, bo to też jest okazja właśnie, żeby zapoznać się z tą społeczną działalnością, bo nie zawsze jesteśmy blisko tego, co się dzieje, nie wiem, powiedzmy w schronisku dla zwierząt, czy w jakiejś organizacji, która zajmuje się promocją zdrowia. No to też pokazuje, z jakimi wyzwaniami mierzą się z jednej strony organizacje społeczne, ale też promuje trochę ich działalność i taką, no, buduje wrażliwość społeczną. Schodzę jeszcze poziom niżej jakby, ale wydaje mi się, że możemy to tak interpretować i że tak faktycznie jest. Na mikropoziomie, bo to jest często jedna osoba, która przychodzi do organizacji, ale jednak to się dzieje, jednak gdzieś te zmiany tam się dzieją.
E-wolontariat zdecydowanie sprzyja zmianom. No i też to, o czym wspomniałeś, jedną z największych korzyści e-wolontariatu jest to, że ona przekracza te bariery miejsca. Czyli polecamy go szczególnie na przykład osobom z małych miejscowości, które mogą mieć poczucie, że nic się nie dzieje wokół nich. Polecamy je osobom, które po prostu mają czasami mniej czasu, żeby dojechać na dane wydarzenie, bo e-wolontariat można robić, tak powiem, po godzinach, tak? Czyli nie potrzebujemy być na miejscu wydarzenia od godziny 8 do 16, a możemy wesprzeć organizatorów koło godziny 20, tak? Jeśli mamy na to siły i przestrzeń. Także to jest to, czym wolontariat też się różni od zwykłego wolontariatu, że dociera do tych osób, które być może stacjonarnie nie byłyby w stanie pomagać. No i w drugą stronę, organizacjom, którym może jest ciężko zrekrutować wolontariuszy na miejscu, daje możliwość uzyskania tej pomocy i wsparcia.
To jest, no nie widzę tutaj jakby żadnych minusów, więc tak w bardzo takim jesteśmy optymistycznym duchu w tej rozmowie, ale myślę, że to też ważne, żeby takie tematy się pojawiały. To, o co jeszcze chciałem zapytać, a właściwie nie, jeszcze najpierw refleksja, bo to też może dziać się gdzieś w ruchu, nawet na smartfonie możemy wykonywać jakieś rzeczy, jeśli mamy takie umiejętności albo odpowiednią aplikację. Czy mamy jeszcze, jestem strasznie żądny przykładów jeszcze jakichś takich działań, które albo wyszły w taki sposób, że nawet przekroczyły wyobrażenia czy oczekiwania. Czy mamy jeszcze jakieś takie przykłady, którymi możemy się pochwalić?
No myślę, że bardzo dobrze znane Wolne Lektury. To jest projekt, który też korzysta ze współpracy z e-wolontariuszami. Wspomniałeś już o społeczności wikipedystów. Mamy projekt Chodź na Słówko, który jest konwersacjami z migrantami i możemy uczyć kogoś języka polskiego właśnie przez internet. Mamy projekt Mapy Drzew, mapowania drzew w Polsce. Mamy projekt, wspominałam wcześniej o mapowaniu ptaków, Ptasi Wolontariat. Mniej pozytywny przykład, mamy projekt zgłaszania kolizji ptaków z elementami infrastruktury. No i właśnie, takie rzeczy, takie działania prowadzą do realnej zmiany w takim życiu stacjonarnym, realnym. No jest naprawdę, teraz chyba nie wymienię nic więcej, ale jest mnóstwo projektów. Po więcej zapraszam do bazy projektów na stronie e-wolontariat.pl.
Przyszedł mi do głowy jeszcze jeden przykład. Kiedyś też Polskę obiegła taka inicjatywa, która polegała na zgłaszaniu albo zniszczonych rzeczy, które są właśnie w miejskiej przestrzeni, albo że gdzieś jest dzikie wysypisko, albo też wyzwań architektonicznych dla osób z niepełnosprawnościami na przykład, czy gdzieś były jakby schody.
To też są przykłady projektów, które, no właśnie, są e-wolontariackie, tak? Bo przez internet możemy wykonać jakieś działanie, które będzie prowadziło do zmiany społecznej.
To nie jest też tak, że my musimy dostać właśnie specjalną koszulkę albo czapkę e-wolontariusza, e-wolontariuszki, tylko po prostu wystarczy gdzieś włożyć odrobinę pracy, gdzieś się zaangażować, stać się częścią czegoś.
Właśnie wolontariat jest bardzo zróżnicowany, bo możemy o nim mówić w momencie, kiedy nie jesteś tak naprawdę tak formalnie wolontariuszem, czyli na przykład w przypadku zgłaszania, nie wiem, problemów architektonicznych, nie zgłaszasz tego konkretnej organizacji, która cię zna, tak? Ale prowadzi to do zmiany społecznej. No ale mamy też właśnie projekty, gdzie nawiązujesz współpracę z konkretnym organizatorem, także no możliwości jest naprawdę dużo, naprawdę dla każdego.
No to myślę, że na koniec pozostaje kwestia motywacji, ale no cóż, no ta motywacja musi być, bo skoro ktoś już się zgłasza, chociaż ten internet jest też, no, pewnego rodzaju barierą, bo nie widzimy się z kimś, ale jak rozumiem, ta motywacja nie wygasa, nie ma takich przykładów, że ktoś nagle odwiesza na kołek jakieś zadanie.
Mamy takie informacje zwrotne, że zdarza się, że kontakt z wolontariuszem po prostu się urwał. No ale wydaje mi się, że to działa tak jak w życiu. Jeśli nie chcemy podtrzymywać relacji, to ona obumrze. Szczególnie, że właśnie przez internet jest trudniej w relacji być, trudniej jest ją nawiązywać. Dlatego my też, jak rozmawiamy z organizatorami, jak promujemy e-wolontariat, jak uczymy, jak wdrażać e-wolontariat, zawsze podkreślamy to, żeby budować relacje, odzywać się do e-wolontariusza, dawać mu informację zwrotną na temat wykonanych zadań, chwalić tak jak tego wolontariusza, który przychodzi do naszej siedziby, odpowiadać na jego prośby. Także no, jest może troszeczkę trudniej, ale myślę, że też no właśnie, żyjemy w XXI wieku, technologia nas otacza, więc to też nie jest już coś bardzo dziwnego, że rozmawiamy ze sobą przez komunikatory, że zdzwaniamy się na Skype'ie zamiast się odwiedzić w domu. Także no, jest to pewne wyzwanie, ale nie jest to coś, czego nie da się zrobić.
Oczywiście. Oszczędzamy czas, oszczędzamy pieniądze. Jeśli już jesteśmy gdzieś w świecie tym internetowym, elektronicznym, to no już jesteśmy tak naprawdę jedną nogą w e-wolontariacie. Także wystarczy tylko dołożyć drugą. Weronika Matejek z Fundacji Dobra Sieć. Bardzo, bardzo dziękuję.
To ja dziękuję.
Audycja Złapane w Sieci powróci za tydzień. Jeśli ciężko będzie Państwu wytrzymać, zapraszam na radiogdańsk.pl. Tam w zakładce audycje znajduje się wiele wydań archiwalnych tej właśnie naszej audycji, tych naszych spotkań. Z kolei w następną sobotę temat związany z edukacją, także też będzie pozytywnie, też będzie sympatycznie. Poznamy na pewno dużo nowych narzędzi. Filip Jędrzuk, kłaniam się nisko i do usłyszenia.